Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek taki temat z dziś. Ministrowie finansów Unii Europejskiej dziś dadzą zielone światło Bułgarii na wprowadzenie wspólnej waluty, czyli euro, od 1 stycznia 2026 roku. Prowadzący to spotkanie szef polskiego resortu finansów Andrzej Domański oznajmił, że Polska nie prowadzi prac nad przystąpieniem do strefy euro. No i chciałam zapytać, dlaczego Bułgaria przed nami? Jak to możliwe i czy w Polsce to rzeczywiście jest zły czas, żeby wchodzić do strefy euro i dlaczego Polacy się boją strefy euro?
Można zacząć.
Bardzo proszę, pani profesor Anna Zielińska-Głębocka.
Bułgaria, najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej, ale kraj, który ma pewną strategię taką finansową, bo wobec waluty, wiedząc o tym, że te kryteria realne nie mają aż takiego znaczenia przy przystępowaniu do strefy euro, głównie są to kryteria finansowe, a więc inflacja, stabilność polityki pieniężnej, no i kurs walutowy. Bułgaria od wielu, wielu lat ma tak zwany zarząd walutowy, czyli jakby odnosi wartość swojej waluty do euro. Wcześniej to jeszcze była marka zachodnia niemiecka, teraz euro. I oni dzięki temu stabilizowali swój kurs. Teraz jeszcze im to we wzroście gospodarczym niewiele pomogło, bo to wymaga innych narzędzi, ale mają w miarę ustabilizowaną sytuację. Także myślę, że decyzja tych Komisji Europejskiej, ministrów finansów, ECOFIN-u, będzie pozytywna, no bo spełniają wszystkie kryteria. Mieli ten zarząd walutowy, stabilizowali kurs waluty wobec euro, no i podejmują to ryzyko albo szanse, bo to też do końca nie wiadomo. Słowacji się udało i to w czasie COVID-u, przyjęli przecież euro i sobie jakoś dobrze radzą, także...
Ja tylko tak powiem w tej chwili, dzisiaj kurs jednego lewa w stosunku do naszej waluty to 2 złote 18 groszy trzeba zapłacić za jednego lewa, no tak. A jak się pojedzie do Bułgarii i porówna ją z Polską, to a ja właśnie wróciłam z Bułgarii, to rozwój naszego kraju jest niesamowity i bardzo mnie zaskoczyło, że oni przyjmują euro, a
tak,
my
ale nie. Oni z tych względów finansowych nastawiali się na stabilizację waluty.
Ja chciałem tutaj dojść, że to może być dobry impuls do dyskusji publicznej, która już zanikła, jeśli chodzi o problematykę euro. Jestem wielkim zwolennikiem euro. Doświadczenia tutaj pani profesor doskonale, jako członek, była członkiem Rady Polityki Pieniężnej, wie, że doświadczenia polskie wskazują, że bycie w euro, choćby nawet z punktu widzenia polityki monetarnej, która kiedyś była głównym naszym argumentem przeciwko, daje nam wskazówkę, że byłoby to dla Polski wyjątkowa sytuacja uporządkowania. Po drugie, moglibyśmy obniżyć koszty transakcyjne funkcjonowania. Po trzecie, moglibyśmy też uczestniczyć w różnych projektach bez ryzyka kursowego. Ale chcę powiedzieć coś innego, bo te argumenty są znane i je warto pogłębić. Mi się wydaje, że mimo tego, że kilka partii nie chciało podnosić euro w kampaniach wyborczych, to nie wolno przy tym unikać. I trzeba, dobry rząd powinien mieć taką wizję, która też moim zdaniem może wpłynąć na postawy znacznej części młodych ludzi, że jakaś perspektywa integracji europejskiej, która ma miejsce, no to my, czy my chcemy, czy nie, w zakresie rynków finansowych będzie postępować. I ja jestem przekonany, że czas powrócić do, po pierwsze, dyskusji publicznej, do powołania rzecznika, który by przygotował, był to jakieś takie stanowisko rządowe i był też departament, pamiętam, w Narodowym Banku Polskim, prawda?
Tak, został zlikwidowany.
Więc do tego trzeba wrócić i nie bać się tego, że nieszczęśnicy, którzy mają inne zdanie, zagłuszają taką debatę. To trzeba po prostu podjąć. W ramach stworzenia jakiegoś nowego programu rozwoju cywilizacyjnego Polski.
No ja tylko przypomnę, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej już wówczas zdecydowała się, bo nie było wyjścia, że przyjmie euro ostatecznie w traktacie podpisanym.
Tak, ale ja też, tutaj pewnie pan będzie miał też jakieś uwagi, ja też jestem zwolenniczką przyjęcia euro, jakkolwiek troszkę polemicznie, Zbyszku, bo Polska w ostatnim okresie miała wystarczająco dużo takich impulsów rozwojowych. I to oczywiście niskie koszty pracy, ale też i współpraca, znaczy otwarcie się na handel z rynkiem wewnętrznym, inwestycje i tak dalej, i tak dalej. No, ten rozwój cywilizacyjny był bardzo mocno pchany przez inne czynniki. Natomiast jeśli chodzi o Bułgarię, to myślę, że Bułgaria troszkę, jeśli tam była było jakieś zamierzenie w banku centralnym, że potraktuje przyjęcie euro jako taki czynnik impulsu rozwojowego. Ponieważ to jest kraj bardzo jeszcze biedny, taki na dorobku, z dużą korupcją, z dużą niestabilnością polityczną, mimo że ten Borisow tam rządzi od lat, prawda? Także, ale podejrzewam, że to może być dla nich takim impulsem rozwoju gospodarczego. Politykę trzeba zostawić, bo Słowacja też ma premiera dziwnego, powiedziałabym co najmniej, a jednak się dobrze rozwijała po wprowadzeniu euro. Także to są troszeczkę inne sytuacje.
Ja tylko tutaj uściśle, Słowacja od 2009 roku w strefie euro, Chorwacja od 2023.
Tak.
Bo tutaj się nam pomyliło.
Króciutko.
Robert Raszczyk.
W zasadzie nie, dużo do dodania nie mam, aczkolwiek nie da się zepchnąć na bok kwestii politycznych, no bo aktualnie w Polsce to, że prowadzi się taką, a nie inną dyskusję, że jakby euro jest passé i to, że podpisaliśmy kiedyś zobowiązanie, to już teraz możemy się z tego wycofać, to przyszło jakby z czasem, kiedy to nasz kraj, nasi politycy się bardzo wyemancypowali. My uważamy, że jesteśmy już co najmniej na poziomie prawie państw skandynawskich i możemy sobie pozwolić na naszą własną walutę i dlatego też powinniśmy być niezależni w pewnych decyzjach, czy to polityki fiskalnej, czy polityki pieniężnej. Natomiast widać dokładnie, że państwa po pierwsze biedniejsze, po drugie takie, w których jest pewna niestabilność. One przede wszystkim dążą do tego, żeby przyjąć wspólną walutę. Tak było do tej pory i tak jest nadal. A żeby nadać sobie pewien status jednak przejrzystości i państwa, z którym będzie się trzeba liczyć, państwa, które będzie poprzez przejęcie wspólnej waluty siłą rzeczy wciągnięte w ten taki w krwiobieg, nazwijmy to finansowy i gospodarczy, mocniejszych gospodarek. Więc państwa słabsze, mniej stabilne szukają w Europie takiego w euro zakotwiczenia i bycia właśnie wewnątrz krwiobiegu mocniejszych państw. Natomiast Polska kiedyś, jeszcze pamiętam, zanim weszliśmy do Unii, to jak najbardziej politycy byli za tym, żeby po pierwsze do Unii, po drugie, żeby przyjąć mocną walutę. No a teraz już uważamy, że nie jest to nam potrzebne, że to nam tak naprawdę tylko grozi i zwiąże ręce.
To jest prawda, bo przepraszam, ja się pomyliłam, bo oczywiście Słowacja w czasie kryzysu
finansowego. A w pandemii Chorwacja trochę.
W czasie kryzysu finansowego przyjęła euro, a nie COVID-u. Ale ja myślę, że pan ma rację, że kraje mocniejsze jakby bardziej wierzą w siłę swojej waluty. No spójrzmy na Szwecję, która też jest zobowiązana swoimi traktatami do przyjęcia euro. Tam w ogóle nie ma żadnej na ten temat dyskusji, bo to mocna, silna gospodarka. Więc to trudno po prostu pobudzić taką dyskusję, zwłaszcza jeśli politycy nie są specjalnie skorzy do tego, żeby ten temat podejmować, a społeczeństwo, ponieważ nie ma na ten temat dyskusji, więc nie wie, czy jest za, czy przeciw.
Generalnie żyje strachem, bo zna negatywne strony, a o pozytywnych się nie mówi.
Nie mówi się,
ponieważ mamy generalnie te same zdanie, ale w dwóch sprawach polemiczne, żeby było ciekawiej. Mianowicie, jeśli chodzi o niezależność tak zwaną, to jest to mit, prawda? Dlatego, że kurs polskiej waluty podlega całym szeregu czynników światowych, nie tylko wewnętrznych, więc działalność NBP jest ograniczona. Ale ludzie mają lubią takie klucze, słowa klucze. Niezależność, suwerenność i tak dalej.
I własny pieniądz symbol suwerenności.
Co do Szwecji, to chcę państwu powiedzieć, że Dania ma chyba podpisaną umowę o taką...
Dania nie musi.
Nie
tak.
musi. Mhm. Natomiast proszę powiedzieć, że naszego pokolenia byliśmy świadkami, kiedy Szwecja i Finlandia, które nigdy nie chciały być członkami NATO, zmieniły zdanie.
No to fakt.
Więc chcę przez to powiedzieć drobnie, że być może ta sprawa wróci w Szwecji, kiedy, kiedy zawirowania geopolityczne i finansowe na rynku będą ważniejsze.
Oni bali Putina, więc dlatego woleli być NATO.
Ale jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć, mianowicie z punktu widzenia patrzę naszych członków klubu, wszyscy cierpimy na fakt, że kredyty polskie, dostęp dla polskich przedsiębiorstw są droższe. Tak?
Dużo.
Dużo droższe. Więc jak my mamy nadgonić inwestycjami, uczynić inwestycje głównym sprawcą rozwoju? Przypomnę państwu, że główne inwestycje w tej chwili w Polsce poza okresem COVID-u są robione przez 100 największych firm w Polsce, a sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma ujemne wskaźniki inwestycji, nie inwestuje, a wręcz ogranicza. Między innymi dlatego, że nadmiar kapitału jest w Polsce. Banki go wykorzystują w sposób okropny, czyli inwestują w bony skarbowe i inne papiery Skarbu Państwa, a z kolei kredyty są tak drogie, że przy marżach, które są w różnych sektorach, przedsiębiorcy nie są w stanie zarobić, tak, na uczynić swoją działalność rentowną. Więc trzeba też o tym mówić wyraźnie.
A jak są stopy procentowe podnoszone, to wszystkie raty oprocentowanie idzie w górę i bardzo boleśnie to i przedsiębiorcy, i kredytobiorcy kredytów hipotecznych odczuwają.
Jeszcze
a propos euro, taka ciekawostka, jeśli wybierają się państwo do Czarnogóry, która nie jest w Unii Europejskiej, a aspiruje, jest dosyć blisko, tam musicie wziąć ze sobą walutę euro. Właśnie. Tak. Nie należą do strefy euro, nie są w Unii Europejskiej, ale mają najprawdziwsze euro. Dalej o finansach. PZU i Bank PKO podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia potencjalnej transakcji połączenia. Spółki oczekują, że efektem tej transakcji będzie uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 miliardów złotych. Sprawa powinna dokonać się do 30 czerwca przyszłego roku i powstała po połączeniu obu spółek, czyli PZU i Banku PKO. Grupa Bankowo-Ubezpieczeniowa będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Jeśli się to dokona, to co to oznacza dla obu podmiotów, dla ich klientów, no i dla polskich przedsiębiorców?
To może ja
zacznij, bardzo proszę.
Po pierwsze chcę powiedzieć, że na czele tych dwóch instytucji stoją wysoce kompetentne osoby. Prezes Klesyk PZU to ten, kto pomógł wyzwolić PZU z okowów dawnego układu z Eureko i wprowadzić firmy na giełdę. Prezes Stepułkowski z kolei jako prezes PKS-a ma olbrzymie doświadczenie zarządcze w spółkach giełdowych. Kompetentny zarząd, zatem stoją za tymi analizami. To jest pierwsza rzecz, która wrzuca się w oczy. Druga sprawa jest taka, że Bank PKS-a, nawet po ewentualnej fuzji z częścią ubezpieczeniową, i tak nie trafiłby do pierwszej pięćdziesiątki największych banków w Europie. Bank PKO BP w roku ubiegłym stał się pierwszym, 50. bankiem w skali analizy aktywów. Ale proszę państwa, od pierwszego dzieli go 20-krotnie mniejszy majątek, suma bilansowa. Więc żeśmy widzieli, gdzie jesteśmy. Uważam osobiście, że ten ruch jest bardzo potrzebny, bo ta sytuacja jest bardzo dziwaczna. Mianowicie nie ma takiej sytuacji na świecie, gdzie firma ubezpieczeniowa kieruje bankami. Jest właścicielską. Problem, który powstanie, chciałbym, żeby był rozpatrywany z punktu widzenia też i konsumenta, bo patrzę na naszych kolegów biznesmenów, to wybór banków, jeśli chodzi o finansowanie, jest niewielki w Polsce. Banki nie mają konkurencji, więc jeśli jeszcze zniknie jeden bank, bo tu zaraz dojdziemy do Alliora, to konkurencji nie będzie. A brak konkurencji powoduje, że jest jakby trudność w wyborze lepszej oferty finansowej, lepszych, na lepszych warunkach.
Przepraszam, czyli konkurencja jeszcze się zmniejszy, bo przecież Santander
oczywiście
też wychodzi.
Santander wiedzie.
Santander, ale jest, proszę państwa, nie, Santander jest sprzedał to Erste, czyli bank będzie, tylko będzie się nazywał
nie Santander,
tylko inny
właściciel, austriacki i notabene bardzo agresywny, bardzo rozwojowy. Więc jestem zwolennikiem tego podziału. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, mianowicie co zrobić z Aliobankiem, bo to domyka cały problem podziału na stworzenie holdingu PZU, pod którym będzie kierować bank Pekao S.A.
Zupełnie się nie zgadzam.
Okej.
Dlatego, że jakiś czas temu bardzo było modne w świecie tworzenie takich bank assurance, tak, czyli połączenia banków z ubezpieczeniami i bardzo było to po takiej fali właśnie tych fuzji krytykowane. Ja nie sądzę, żeby była potrzeba powracania do tworzenia takich holdingów bankowo-ubezpieczeniowych. Nawet jeśli tutaj ten nawis kapitałowy jakby wskazywał, że warto to zrobić, a banki są kierowane przez bardzo...
Te nadwyżki bardzo, kapitałowe, o tym mówisz.
Tak, o te nadwyżki kapitałowe, tak, ten taki nawis, tak. Albo kierowane przez bardzo, bardzo wykwalifikowanych szefów, to... No niestety mnie to troszkę przypomina to, co było z Orlenem i PGNiG. Też taka fuzja zrobiona zupełnie bez sensu. No tam może ma większy sens, ale nie do końca widzę uzasadnienie dla tworzenia tak ogromnej grupy holdingowej w Polsce. Zbyszku, to co ty mówiłeś o tym, że nasze banki mają tam odległe miejsce w tych rankingach wszystkich wielkich banków.
Kwestia aktywów na przykład.
No,
tak.
Kwestia aktywów, tak. No, ale my nie jesteśmy ani Niemcami, ani nie jesteśmy Francją, ani nie jesteśmy Stanami, ani Chiną.
Ja mówię o Europie.
Chinami.
Europie.
Aha.
Europie. No, bo no, jesteśmy 50. bankiem w Europie.
No tak, ale pytanie, czy te banki rzeczywiście muszą być aż takie wielkie, muszą być globalne. Niemcy się trochę na tym przejechali, też na takiej globalizacji swoich banków. Najważniejsze jest dobre zarządzanie. Także ja nie widzę specjalnie uzasadnienia, zwłaszcza tego kapitałowego, dla tworzenia takiej wielkiej grupy. Taka moja opinia.
Pan Robert Raszczyk.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja pamiętam jakiś czas temu rozmowy na ten temat, że wcale niedobrze jest konsolidować duże spółki do jeszcze większych, ponieważ ryzyko przejęcia ich przez spółki zagraniczne, które są o wiele lepiej skapitalizowane, będzie o wiele większe. No i wtedy, no niestety, ale czyha niebezpieczeństwo przejęcia takiej dużej spółki, która no strategicznie byłaby jako duży bank polski i ubezpieczyciel, jest oczywiście dla państwa naszego dość ważne. A są to spółki Skarbu Państwa, właśnie, jak nie patrzeć. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi, jest takie stare powiedzenie, chodzi o pieniądze. Wydaje mi się, że w tym przypadku, aczkolwiek no, nie mam żadnych potwierdzeń, ale moim skromnym zdaniem chodzi o uwolnienie pewnych środków. Tutaj było wspomniane te 20 miliardów złotych wolnego kapitału, który będzie można w Polsce przeznaczyć na nowe technologie, znaczy, na bezpieczeństwo.
Kredytowa
to jest ponad więcej, no, bo możliwości kredytowe jest 200 miliardów.
Natomiast same,
to jest jakby możliwości, że ten podmiot będzie mógł takie kredyty zaciągać. Natomiast już same uwolnienie kapitału, który jest w tych spółkach, to jest około 15 chyba do 20 miliardów, które można by było od razu, państwo mogłoby przeznaczyć właśnie na nowe inwestycje. No przede wszystkim, no, biorąc pod uwagę naszą niestabilną sytuację, gdzie jesteśmy bardzo blisko Rosji, więc również w obronność. To jest ta kwestia.
Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Zbigniew Markowski, Robert Raszczyk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. I wracamy do dyskusji o połączeniu PZU i banku PKO. I chciałam Państwa zapytać, czy to, jak już jednak się dokona to połączenie, czy to będzie impulsem dla naszej gospodarki? Na ile będzie to szansa na pobudzenie inwestycji prywatnych? Bo no ja zakładam, że jeśli tutaj minister finansów mówi, że może to wykreować akcję kredytową wartości 200 miliardów złotych, że przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać, i nie tylko przedsiębiorcom, większym konsorcjom też, kredyty na finansowanie jakichś takich i większych, i mniejszych inwestycji. Czy się mylę?
Ja nie wiem.
Ja mogę powiedzieć, że pan się nie myli. Że pan się nie myli, moim zdaniem. Ale poczekajmy, bo dyskutujemy na temat pomysłu, który jest jeszcze w toku.
Na razie memorandum.
Prawda, memorandum. Ja wracam ponownie do tej kwestii Alior, bo to jest problem domknięcia tej całej sprawy. Sytuacja, w której PZU kontroluje dwa banki, które działają na tych samych, mają praktycznie te same obszary, którym oferują podobne instrumenty finansowe, jest oczywiście niesłuszna. Natomiast jest oczywistością, że to też w przerwie powiedziałem, że system bankowy się konsoliduje. Będzie się konsolidował między innymi dlatego, że Europa potrzebuje większych banków w stosunku do banków globalnych, zwłaszcza chińskich i amerykańskich. W związku z tym ten proces jest i tak poza nami. Co się stanie? Nam powinno zależeć, żeby struktura własności banków w Polsce była bardzo zróżnicowana, żeby pewien próg, który ma w tej chwili Skarb Państwa jako właściciel, a który jest też regulatorem, proszę pamiętać, mówię o Skarbie Państwa, nie był przekraczany. Czyli uważam, że 50% aktywów, które są w bankach rządzonych przez Skarb Państwa, to i tak jest za dużo. A nam jest potrzebna instytucja, która będzie w stanie przyciągać w postaci konsorcjów inne duże banki, po to, żebyśmy mogli sfinansować gigantyczne inwestycje w energetyce i w infrastrukturze.
Mm-hmm. To mówił Zbigniew Markowski.
Znaczy,
profesor Anna Zielińska-Głębocka.
Ja generalnie obawiam się takiej dominacji sektora państwowego w połączonym systemie bankowo-ubezpieczeniowym. No, i to jest, no, możemy mówić oczywiście o konieczności zwiększenia siły tego sektora finansowego. Może to będzie potrzebne, ale to do finansowania zwłaszcza tych dużych wydatków publicznych, które nas czekają. Może taki jest świat, może to jest potrzebne, ale generalnie z punktu widzenia efektywności bankowej, no to jednak w Europie większość banków to są banki prywatne. No w Polsce jest taka dominacja tego sektora państwowego, że to może w pewnym momencie obrócić się przeciwko gospodarce, bo to jednak one podlegają pod jakieś ostre regulacje. Nie tylko te z Bazylei, ale również i te regulacje publiczne.
KNF-u na przykład.
I to właśnie, KNF-u i tak dalej, i tak dalej. No oby to były dobre regulacje, ale ja jestem przeciwniczką takiego rozbuchanego sektora państwowego.
Robert Raszczyk.
Ja obawiam się, że tutaj jest pewna niespójność. To, co pani profesor powiedziała, oczywiście, jeżeli państwo jest akcjonariuszem, tak, bo to są spółki Skarbu Państwa, to pamiętajmy, że w zakresie interesów czy też państwa lub też danej instytucji finansowej są odmiennie różne. Jeżeli chodzi o ubezpieczalnie bądź też banki, to one mają zupełnie inny cel. Tu chodzi o maksymalizację zysku. Nic innego. Nie zapominajmy o tym. Te instytucje to jest jakby... To jest ich głównym celem. Nie bycie instytucją socjalną. Natomiast państwo aktualnie przed nami wszystkimi, przed Polakami, próbuje roztoczyć parasol bezpieczeństwa, no bo żyjemy w czasach bardzo niepewnych, gdzie za naszą granicą jest wojna i nie wiemy, co się stanie. I teraz, jeżeli państwo jako udziałowiec tych dużych instytucji finansowych podejmuje decyzję pod kątem następnych wyborów, no bo tak jest, no to nie może sobie pozwolić na to, jeżeli chce być wybranym ponownie, dana opcja polityczna, no nie może sobie pozwolić na decyzje, które byłyby zbieżne z decyzjami, które normalnie menadżer w instytucji finansowej by podjął, żeby cele, czyli maksymalizacja zysków, się ziściły. Z drugiej też strony bank lub ubezpieczalnia no taki, a nie inny cel mają. Więc tutaj jakby kompletnie nie zgadza mi się, w jakim kierunku dążą te dwie strony. No i to siebie jakby wyklucza. I obawiam się, że decyzja, która została podjęta, okej, żeby na razie podpisać memorandum, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może to jest takie testowanie rynku, testowanie inwestorów, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie, czy są na tak, czy są na nie. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest pewien, jakby powód tego jest całkowicie inny. Trzeba znaleźć pewien sposób na umiejscowienie banku PKO z żubrem, który niedawno został z powrotem przyjęty tutaj do Polski z rąk włoskich. Trzeba mu znaleźć odpowiednie miejsce, żeby był silnym bankiem. Alior kompletnie jest zapomniany, nie wiadomo co z nim zrobić, chociaż jest to, przynajmniej jakiś czas temu była perełka, jeżeli chodzi o świat finansowy. No ubezpieczyciel PZU jest jakby tutaj dodatkowo dołożony, a powinien się tak naprawdę zająć czymś innym, więc wydaje mi się, że chodzi o uporządkowanie systemu.
Ostatnie zdanie na ten temat.
Wie pan, proszę zwrócić uwagę na sprawę taką. My mamy akcję kredytową na poziomie 60% dochodów, znaczy posiadanych oszczędności w bankach. Banki polskie nie dają linii kredytowej. Wolą kupować ponad 400 do 500 miliardów złotych, jak mówi Leszek Pawłowicz, profesor Leszek Pawłowicz w ostatnim wywiadzie, leży dzięki bankom w skarbcu Narodowego Banku Polskiego, bo kupujemy bony skarbowe. Czyli kapitał nie pracuje. I teraz powstaje pytanie nie o to, kto, wie pan, jaka opcja powinna zwyciężyć, tylko co zrobić, żeby uzyskać w gospodarce motor napędowy rozwoju. W końcu obywatele polscy chcą żyć lepiej, mieć pracę i mieć wyższą jakość.
Osoby zarządzające w tych instytucjach, tak było na przykład z OFE. Proszę zobaczyć, oni nie musieli się mierzyć ze sobą, tylko zawsze trzeba było mierzyć się do najlepszego, czyli stopa zwrotu tego najlepszego była wykładnikiem. Więc dlatego też bardzo bezpiecznie inwestowano na przykład w papiery wartościowe państwowe, tak? Bo były one no niestety mniej ryzykowne,
no i stworzyła się
a premia za dokonane decyzje i tak szła.
Była. Bo jest ogromna nadpłynność w bankach, ogromna od lat nadpłynność banków. I dlatego opłaca się lokować to w papierach wartościowych NBP-u, Banku Centralnego, a na dodatek stopy procentowe są bardzo wysokie, więc taki motyw...
Nie płaci.
No i motywacja do udzielania kredytów nie jest za duża. Taka prawda.
No i zmieniamy temat. Polskie linie lotnicze LOT wybrały Airbusa z modelem A220 na dostawce 40 samolotów dla floty polskiego przewoźnika. Dostawy nowych maszyn zaczną się w 2027 roku. A220 są o 25% bardziej oszczędne paliwowo na pasażera, emitują mniej CO2 i hałasu. Ja tylko jeszcze przypomnę, że rok temu pojawiła się informacja, że polski rząd ma starać się o objęcie udziałów w europejskim konsorcjum w grupie Airbus, co mogłoby oznaczać transfer technologii i zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Ten europejski koncern działa w sektorach lotniczym, obronnym, kosmicznym, zatrudnia na świecie prawie 150 tysięcy osób i co ważne, ma swój oddział również tutaj u nas w Gdańsku. Kontrakt LOT-u jest historyczny? Zgadzają się państwo z tym? Tak
zdecydowanie
jak
tak.
Zdecydowanie mówi się
tak.
O tym?
I tutaj po raz pierwszy powiem, jest domieszka polityki. Jakkolwiek argumenty ekonomiczne, które pani dyrektor przywołała, są oczywiste, to kontekst polityczny ma strategiczne znaczenie, dlatego że Polsce jak tlenu potrzeba udziału w wielkich przedsięwzięciach europejskich, kosmicznych, militarnych, przemyśle przetwórczym. Błąd Polski do tej pory polega na tym, że tego nie robiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, jak zostaliśmy członkami Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, to ile powstało firm polskich, które w tym przemyśle zabłysnęły i zaczęły brać udział czynny w życiu na tym rynku.
Tak, i współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną, tak, z NASA także.
Tak, i to jest dowód na to, jakie są korzyści z bycia członkiem wielkiego konsorcjum przemysłowo-finansowego, w tym przypadku jest Airbus. Po drugie, brazylijska firma jest daleko i nie ma takiej możliwości oddziaływania.
Od Embraera, które tak, do tej pory były w Rosji.
A poza tym Brazylia stała się istotnym czynnikiem, istotnym ogniwem tak zwanego stowarzyszenia BRICS, które jest nam wyjątkowo nieprzyjazne. Europie i Polsce w tym.
Od lat już tam jest.
Tak jest. Tak więc uważam z punktu widzenia ekonomicznego za sensowne. Trzeba pójść dalej. Trzeba domagać się udziału rządu polskiego, Polski w tym przedsięwzięciu, bo to jest przedsięwzięcie państwowe, a nie tylko firmowe. I myślę, że to rzeczywiście pozwoli na rozwój istotny lotnictwa polskiego. Powstaje pytanie zasadnicze takie, czy rzeczywiście LOT będzie w stanie tyle samolotów kupić i wynająć. A ma to związek istotny z tak zwanym hubem, CPK. Bo bez wielkiego przewodnika cały hub nie ma sensu. Tak?
No jeśli się powiedziało A, to się mówi B, no bo skoro się władza zgodziła na to, żeby kontynuować CPK w innej jakby konfiguracji niż to, co było wcześniej planowane, ale jednak ma być wielkie lotnisko na bardzo dużo samolotów i bardzo dużo klientów, no to trzeba jakoś tutaj zabezpieczyć potrzeby tego hubu lotniskowego. No i ja się bardzo cieszę, że wybrano Airbusa, no bo to jednak jest europejska firma, bardzo dobrze się rozwijająca. No i jeśli mamy się umacniać w Unii Europejskiej, no to musimy korzystać z tych rozwiązań, które tutaj w Europie powstają, więc na dodatek, no ta konkurencja Airbusa z Boeingiem też jest dosyć mocna, ale czasami wygrywa jeden, czasami drugi, ale Airbus jest stabilniejszy, dlatego że jednak jest to jakby troszeczkę filmowane przez Komisję Europejską, tak, pod parasolem tych wspólnych instytucji i mi się wydaje, że to sensowne.
Mhm. Również pod względem bezpieczeństwa. Słychać ostatnio, co z samolotami Boeing się dzieje i jak dużo problemów niestety mają linie lotnicze. Natomiast to są naczynia połączone. Jeżeli my wejdziemy w inwestycje z Airbusem europejskim, miejmy nadzieję, że wykreuje to dodatkowe miejsca pracy. Również u nas. Zawsze koło jednego dużego podmiotu organizują się inne mniejsze, a to daje nowe miejsca pracy, to daje nowe inwestycje, to daje takiego nowego kopniaka gospodarczego i na to liczmy. No.
Może nie tyle nowe miejsca pracy, bo w sumie na rynek pracy w Polsce jest w dobrym stanie, ale pracy wysoko wykwalifikowanej.
Wartościowe.
Tam, gdzie się stworzy wartość dodana. Aktualnie chyba Airbus w Polsce zatrudnia 800 osób w sumie.
Bo cały ten przemysł jest...
To wydaje mi się, że tu jednak jest pole do popisu, żeby można rozszerzyć.
To jest wyjątkowo ciekawy obszar rynku pracy, czyli wysokiej kwalifikacji.
Jeśli mogę dodać, to co pan właśnie powiedział, że duży hub, no bo nie zapominajmy o tym CPK. Mi się jednak wydaje, że dużym, ważną kwestią jest jednak CPK. No tak. Duże CPK w Polsce nie będzie się rozwijać, jeżeli nie będzie przy nim stała duża linia lotnicza. A takiej w Polsce, no, jedyną mamy, LOT, i to ona musi się rozwijać, ażeby również za tym poszedł sukces CPK.
Tak, zgadzam się.
No i trzymamy kciuki, lotnisko większe jest potrzebne. Nie wiem, czy aż tak wielkie jak CPK, ale jest potrzebne, bo z tego, co wiadomo, już lotnisko Chopina nie daje rady. Już traci na przepustowości, a nie ma możliwości zwiększenia tego lotniska tam, gdzie ono istnieje w tej chwili, więc tak czy siak musielibyśmy i tak mieć większe lotnisko. Na koniec Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, na mocy którego już od 2028 roku Unia całkowicie wygasi import rosyjskiego gazu, także LNG. Zakaz importu ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku, ale zastosowane wyjątki sprawią, że na całkowite odejście trzeba będzie poczekać, bo tu chodzi o długoterminowe kontrakty. No i chciałam Państwa zapytać, czy to będzie realizowane, czy jakieś kraje się z tego nie wyłamią i no, jaka szansa, że no, rzeczywiście tak będzie. No
pytanie, jak przekonać tych, którzy chcą zawetować, także Słowacja.
Próbują, Słowacja, Węgry. Słowacja, Węgry próbują. Że państwa, tak, które no, są otoczone, tak, innymi krajami, będą mają miały, chyba rok dłużej. Czy
tak,
coś
będą tam miały jakby takie przedłużenie tego wyjątek.
Mnie się wydaje, no, że to jest takie podjęcie decyzji na przeczekanie, bo w momencie, kiedy Putin, no nie wierzę w to, że on zmieni swoje zdanie i że się nagle zmieni, ale gdyby doszło do albo przewrotu, albo do śmierci tego oto dyktatora, to myślę, że Europa będzie pierwsza do tego, ażeby nawiązać ponowne stosunki gospodarcze z Rosją. A więc wydaje mi się, że bardzo prawdopodobne jest, że ta ropa, że gaz z Rosji znowu popłynie. Więc na jakiś czas dajemy sobie, prawda, ten rok czy też dwa lata, żeby było poprawnie politycznie. Natomiast co w tym czasie będzie miało miejsce, zobaczymy. Jak na razie przyzwyczajamy się do tego, że ściągamy ropę, że ściągamy gaz skroplony z, prawda, ze Stanów Zjednoczonych.
Z Kataru.
Dokładnie. Tak. Więc na razie sobie jakoś dajemy radę. Może będziemy podwyższać również te strategiczne rezerwy, co też dałoby nam pewne poczucie bezpieczeństwa. A co będzie później?
No ja jednak troszkę bardziej wierzę w Europę, że oczywiście są w Europie politycy, są grupy polityczne. Ten list tutaj, który tam napisali politycy niemieccy w sprawie jednak poprawy stosunków z Rosją, że jednak instytucje europejskie będą pilnowały tego, żeby nie dać się tutaj przechytrzyć władzom rosyjskim, bo nawet jeśli to, co pan mówił, jeśli zabraknie Putina, to tam jest bardzo wielu putinowców albo putinopodobnych, którzy mogą rządzić. Także ta dyktatura może być w innym układzie, ale na pewno ona...
Zgadzam się, aczkolwiek bardzo dużo zostało wydanych pieniędzy i poczynionych inwestycji, żeby jednak na przykład Nord Stream 2 i tak dalej, to wszystko jest, mam takie wrażenie, że to jest wszystko taki przycisk on hold, że zaczekajmy, aż zmieni się, że zmienią się osoby. Ja rozumiem, że nie można wrócić do tego, co było, ale jednak tendencja jest zawsze do tego, żeby był business as usual.
No tak. Troszkę to zagrożenie jest, ale ja uważam, że nie jest aż takie duże. Na
tym szczęście razem popieram Aniu u ciebie. Tak. Mianowicie chcę powiedzieć tak, że nie powinniśmy tak myśleć, że to jest na przeczekanie. Dlatego, że my musimy wywierać presję, która wywoła w elitach politycznych Europy przekonanie, suwerenność energetyczna może mieć inną strukturę, a nie tylko w oparciu o gaz płynący z Rosji. Proszę zwrócić uwagę, że ten sam nurt, który wspierał wejście w inwestycje Nord Stream 2, cały czas zakazywał inwestowania w energetykę jądrową. Tak? No a teraz się mówi, nie, energetyka jądrowa jest i zielona, i dobra. Czyli proszę jednak zwrócić uwagę pozytywnie na to. Mianowicie my potrzebujemy czasu, żeby pokazać, że integracja europejska ma cel wspólny, a nie partykularny niemiecki zwłaszcza, czy austriacki, czy słowacki, włoski i węgierski. W tym uniwersalnym celu całej Unii jest potrzeba strukturalnej zmiany źródeł dostaw. I to się dzieje. I na to jest potrzebny czas. Mnie się zdaje, że to jest bardzo inteligentne podejście. Po pierwsze, pokazuje zdecydowanie z Europy. Po drugie, Rosja musi to wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że te dwa czy trzy lata, jak pan to nazwał, okresu przejściowego, nie umrze Putin, coś nie zmieni.
Może jestem za dużym sceptykiem, ale obawiam się naprawdę, że jednak pójdziemy po tej najłatwiejszej linii oporu.
Zobaczymy, jak się sytuacja zakończy. Jeszcze dużo zależy od sytuacji Iran-Izrael, bo Iran grozi też blokadą ciśniny Ormuz, a stamtąd z Kataru przez tamtą ciśninę sprowadzamy gaz kroplony.
Ale zauważmy, że Rosja nie wtrąca się kompletnie aktualnie do sprawy Iranu.
A podpisała umowę, że będzie Iranu broniła, więc... Zobaczymy.
Więc nie wiadomo, czy Trump jakby nie zagra pod tą melodię, że słuchajcie, o tutaj Putin się wstrzymał, dał nam spokój.
A moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Audycję realizowała Kasia Piekło, potem Dominik Lewicki, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.